Witam Państwa na kolejne spotkanie z dwiema niezwykłymi kobietami. Powstała nowa fundacja, która służyć ma rozpowszechnianiu czytelnictwa. Posłuchajmy, co Pani wymyśliła.
Ciotki książkuli.
Dwie niezwykłe kobiety. Ja bardzo lubię, jak się mówi dużo o czytaniu i zachęca się do czytania. I zawsze powiedziałam, że będę wspierać każdą akcję i dostałam taką informację. Zapraszam do wzięcia udziału i bycia ambasadorem akcji Wyzwania Czytelniczego 6/60 Fundacji Ediko. No i zaraz się dowiemy, o co tu chodzi. A jest ze mną pani prezes Fundacji Ediko, pani Edyta Plich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Izabela Skorupka. No i tutaj mam problem, co powiedzieć. Pisarka, reżyserka grupy teatralnej.
Animatorka kultury.
O, dobrze.
Tak, będzie w skrócie.
Tak, w skrócie, tak, tak dobrze. Tak, nie tak. Lubię tego słowa, ale niech będzie. Dobrze. O, pani Edycie Plich, to powiemy jeszcze, że jest dyrektorką Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży. I doświadczenia dydaktyczne zdobyła pani jako nauczycielka i dyrektorka warszawskiego gimnazjum i liceum. Tak, dużo by tu mówić, ale zaraz wszystko się stanie jasne, bo przede wszystkim interesuje nas dzisiaj to wyzwanie czytelnicze 6/60. Skąd taki pomysł? Która z was, czy jeszcze ktoś był tym maczał palce?
Ja zostałam tylko zaproszona, więc Edyta powinna powiedzieć o genezie.
Dobrze, to słuchamy.
Absolutnie.
Już mówię, to od lat zajmuję się edukacją. Właśnie najpierw uczyłam w szkole, potem byłam dyrektorem szkoły, a następnie w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży uczymy młodzież z całej Warszawy. Oglądamy sobie, co umieją, czego potrzebują. Czasami przygotowują się do różnych konkursów. Czasami jest tak, że po prostu mają przed sobą jakieś trudne egzaminy. Patrzymy, kim są, czym zajmują się na co dzień i zobaczyliśmy rzecz zupełnie niezwykłą, że to, co uszlachetnia, powiem tak bardzo ogólnie, to czytanie. Rzeczywiście jest to taka umiejętność, która wydaje nam się taka oczywista, ale od dawna wiadomo i badania o tym mówią, że te dzieci, które nie tylko szybciej się nauczą czytać, bo to nie jest takie ważne, ale które po prostu czytają na co dzień, po prostu są ciekawszymi ludźmi, lepiej odnajdują się w świecie. To nie jest tylko kwestia słownictwa, wyobraźni, bliskości z innymi ludźmi, poznawania świata, zdobywania wiedzy, ale to jest jeszcze to coś. To jest temat do rozmów, to jest bycie w grupie. I uznaliśmy, że to jest tak ważne, że kiedy zakładaliśmy fundację, która również zajmuje się edukacją, uznaliśmy, że to będzie taki nasz znak dla świata, dla młodych ludzi, ale też i dla ich rodziców, że to jest kluczowa umiejętność, tak prosta, bo trudniej zapisać dzieci na skomplikowane zajęcia, dowozić. Prawda?
Właśnie czasami są związane z tym też różne płatności,
oczywiście.
A nie każdego stać.
Tak, 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 że to jest kosztowne. To nie jest w ogóle kosztowne. I uznaliśmy,
czytanie
że
nie jest,
tak,
kosztowne.
Nie jest kosztowne, można wypożyczać, jest mnóstwo wspaniałych bibliotek, można słuchać książek, jak ktoś ma problem z czytaniem. Ale co ciekawe, jest to umiejętność, którą mówimy i uważamy, że jest bardzo ważna, ale jednak pomijana. Są osoby, które czytają tylko wakacje, czytają tylko lektury o zgrozo i w związku z tym nie ma tego czegoś. I udało nam się namówić, a czasami nie namówić, tylko powiedzieć o projekcie takim osobom jak Iza i innym, zupełnie niesamowitym, który powiedział, świetnie, wchodzimy w to, tak? Chcemy zrobić coś fajnego i powstał pomysł na wyzwanie, jako że challenge to, powiedziałabym, teraz taka ogromna moda na to panuje, dlatego że trudno nam czasami zmobilizować się do różnych rzeczy, a zależało nam, i powiedziałabym, kluczem było nie, żeby powiedzieć tylko czytajmy, ale żeby właśnie wdrożyć taki nawyk. Nawyk czytania, codziennego czytania, które nie tylko właśnie małe dzieci, ale też i starsze dzieci, usprawnia życiowo i sprawia, że odnajdują w tym przyjemność, bo co tu dużo mówić, nie jest to umiejętność taka łatwa.
Ja powiem więcej, że dla dorosłych też czytanie, bo często jest tak, że dorośli, starsi ludzie przestają po prostu czytać.
No właśnie do tych ludzi też się Edyta z Magdą i z osobami, które są związane z fundacją, chciałby zwrócić. I te pierwsze spotkania, na których rozmawialiśmy o tym, przebiegały w tym kierunku, że to nie jest tak, że ludzie nie umieją i nie lubią czytać, ale w jakiś sposób się stało, że Polacy czytają bardzo mało. Nawet ci, którzy czytają, nie czytają. Na tle europejskim, na tle światowym naprawdę wypadamy blado i traktujemy czytanie jako taki luksus. A to nie jest luksus.
Nie,
to znaczy nie powinien być.
To
powinna być przyjemność, ale powinien być to też rodzaj higieny umysłu. I o tym też, do tego też doszłyśmy w naszych rozmowach, bo to same kobiety były na spotkaniach. Żeby to przedstawić jako takie dobro, jak i takie zaopiekowanie się sobą, to też jest jakby na fali, nie chcę powiedzieć mody, ale jakiejś takiej tendencji do tego, żeby dbać o siebie, żeby budować siebie szczęśliwszego, pełniejszego, żeby czuć się ze sobą lepiej, żeby ten umysł pielęgnować, bo on jest zmęczony. My jesteśmy przepracowani. Tak. Etos pracy w Polsce wspaniale się ma, ale taki etos dbania o siebie
odpoczynku,
i odpoczynku się ma bardzo słabo.
Ale w trakcie czytania się odpoczywa. Nie
no
wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię czytać półgłosem.
Tak, no to jest zupełnie niesamowita
umiejętność. Po prostu naprawdę, jadę nawet tramwajem czy autobusem i sobie czytam. Aha. A ludzie naprawdę
tak miałam wiesz, parę osób piękne, tutaj, jakbyś tak... dla siebie czytała. Wiesz, tak, czytam, tak, teraz czytam Małgosi, tak? Czytam to jest sobie. Piękne.
Tak, ale już parę razy miałam taką sytuację, że ludzie się nachylają i przysłuchują się, więc...
Tak, to co jest niesamowite, to bardzo wielu rodziców przestaje czytać dzieciom, kiedy one już umieją czytać, mówią, tak. No to radź sobie sam.
Tak.
Zapominają i nie zauważają czegoś, co dla nas też właśnie podczas tych rozmów z Magdą Siekierzyńską i z całą radą fundacji, jak usiadłyśmy i zobaczyłyśmy, że to spotkanie z dziećmi w domu, to jest czasami spotkanie właśnie przy książce. Czasem wieczorne czytanie, czasem inne. To jest taki moment, kiedy jesteśmy razem. Nie ma telefonu, nie ma tabletu, nie ma komputera, bo czasami jesteśmy w domu, po prostu mijamy się, tak? Wymieniamy informacje. No, tak. Czytanie dziecku to jest bycie z nimi, to jest budowanie relacji, więc coś, co brzmi może zaskakująco, książka to też relacje. To jest właśnie nie tylko spokój, nie tylko bycie ze sobą, ale też bycie z kimś bardzo bliskim. I myślę sobie, że właśnie jako postanowienie noworoczne albo jakiekolwiek można potraktować to jako na zasadzie jesteśmy, mamy taki moment w ciągu tygodnia, w ciągu dnia. Uknęłyśmy hasło 6/60, to właśnie pomysł na to, żeby czytać minimum 6 stron dziennie. No właśnie, żeby była taki nawyk. No są czynności życiowe, za którymi nie przepadamy. Mycie zębów, mycie włosów, no ale nikt się nie zastanawia rano, czy jednak umyje zęby, wie, że jest mu to potrzebne. I myślę, że jeżeli mówimy dzieciom i proponujemy, żeby może czytały, a one mówią, wiesz, mamo, wolę pograć. Niektórzy dzieci mówią, trudno, ale myślę, że warto powiedzieć, że to
nie
jest taki...
Tego.
Właśnie, nie odpuścić, potraktować to jako taki element edukacji, powiedzieć, czytamy. Pytanie, co możesz wybrać, tak? My proponujemy listę i pewnie o tym jeszcze powiemy. Świetnych książek, znakomitych, których można sobie wybrać i chodzi o to, żeby minimum 6 stron dziennie czytać przez 60 dni. Wyzwanie, spróbować.
Te 60 się wzięło stąd, że po 8 tygodniach tworzy się nawyk. To jest jakoś tam naukowo dowiedzione, bo na początku dziewczyny miały pomysł, żeby to było 10/100, ale okazuje się, że niektórzy śmieją się z 6, co tak mało. Po czym jak zaczynam drążyć, to okazuje się, że bardzo wiele osób moich znajomych czytających, naprawdę czytających, nie czyta ostatnio, bo nie ma czasu. Ja jestem akurat osobą, która lubi te rytuały, która lubi sobie narzucać pewne rytuały, bo wtedy mi się łatwiej porządkuje życie.
Tak.
I dla mnie taka pomoc w postaci pomysłu, a teraz pamiętaj, że jeszcze to, jest wspaniała
rzecz.
Ułatwia mi to. Ja akurat czytanie mam w nawyku już i to uwielbiam i zrobię to zawsze przed snem. To jest czasem 6 stron, czasem jest to 20. Czasem może 50, zdarza się, ale to jest kwestia tego, że po prostu jest to dla mnie taki głaskanie swojego umysłu. Na koniec dnia, nawet choćby była druga w nocy, staram się to robić. I myślę sobie, żeby tym ludziom pomóc stworzyć ten nawyk i przypomnieć sobie, że to jest dla nich. To nie jest dla statystyk, to nie jest dla... Znaczy jest to w jakiś sposób dla nas, dlatego, że my się stajemy fajniejszymi ludźmi i od razu stajemy się fajniejszym narodem. Bo czytanie po prostu uszlachetnia.
Oczywiście. Tak, to znaczy te 6 stron dziennie to naprawdę nie jest dużo. Można sobie wymyślić, czytam w drodze do pracy, czy w drodze do szkoły, mogę przed snem, ale fajnie, żeby to gdzieś ustawić w ciągu dnia, jako właśnie taki nawyk codzienny, bo można czytać to kompulsywnie, w zasadzie są wakacje, kryminał, zacznę dziś, skończę nad ranem, ale to nie daje takiego efektu. Co więcej, nie przyjmujemy takiego wytłumaczenia, nie czytam, bo nie mam czasu. Pytanie, na co mam czas, tak?
Nie ma takiego.
Wiemy, ile czasu spędzamy, dzieci średnio od 3 do 5 godzin spędzają przed komputerem, z komórką.
Przed telefonem.
Tak, więc jakby rolują, wiemy, że nawet jeżeli czytają, to czytają nagłówki, więc to nie jest kwestia czasu, to jest kwestia ważności. Chodzi o to, żeby uznać, skoro wiemy i patrzymy na to, w jaki prosty sposób można sprawić, że to dziecko będzie szczęśliwe, będzie więcej umiało, ale będzie po prostu właśnie lepszym człowiekiem, po prostu, to dlaczego nie wymyślić i ustawić sobie, co jest w naszym życiu ważne, czy te 15 zajęć, które ma tygodniowo, bardziej uszczęśliwy, czy to, że właśnie uznamy, że jest taki moment w ciągu dnia, w którym czytam. I wtedy wszystko się zmienia.
Ja uważam, że miłość taka do czytania, jeżeli ją wyrobimy w dziecku, czy pomożemy mu ją odnaleźć tak naprawdę, bo każdy w sobie to zaciekawienie książką ma, to jest, słuchajcie, najtańsza polisa na życie.
Tak, jak się opłaca.
To ci otwiera potem wszystko. Tak. Bezcenna, wszystko. Na inne języki się otwierasz i tak dalej.
Czy powiem wam, że to jest takie wspaniałe. Jestem taka szczęśliwa, że Edyta się do mnie zwróciła, nie tylko dlatego, że ją lubię osobiście bardzo, ale dlatego też, że po prostu to jest wspaniałe, że ktoś oprócz mnie i kilku osób, które znam też skądinąd, jest zainteresowanym tym, żeby poprawić stan polskiej edukacji. Czy to nie chodzi tylko o dzieci, które się uczą w złych szkołach? To nie chodzi tylko o to, że dzieci nie czytają, bo są zapędzone, bo edukacja się traktuje instrumentalnie i wybiórczo. Nie mówi się o rozwoju człowieka, ale to chodzi o dorosłych, którzy zapominają, że edukacja trwa całe życie i że my się cały czas uczymy i że to jest wspaniałe i to jest przygoda. I dla mnie to zainteresowanie edukacją, zainteresowanie tym, jaką ona ma jakość, a czytanie, w ogóle kontakt z kulturą, to jest podstawa edukacji i bardzo wiele krajów już to zrozumiało. Wiadomo, fińskie szkoły, tak, to jest już legenda w Polsce, ale jest tak, że ten kontakt ze sztuką jest po prostu pierwszym elementem budowania umysłu, nawet ścisłego potem, tak? Bo okazuje się, że plastyka, literatura rozwija te funkcje, które nam się wydają w ogóle nierozwijalne w tej sferze, tak?
Tak, no wiemy, że kraje, w które rzeczywiście nie zrezygnowały, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Chodzi o to, żeby się dzieci nauczyły więcej. W Polsce tak samo. Ucięte zostały przedmioty właśnie artystyczne. One nie mają lepsze wyniki, tylko gorsze niż te, które uznały, że to jest jakby składnik. Szkoła niestety dąży do tego, żeby po prostu przekazać wiedzę, a gdybyśmy się zastanowili, na czym polega edukacja właśnie, czego chcemy, czyli żeby rozwinąć nasze mocne strony, to spytajmy, czy pyta się o te mocne strony dziecka na początku i czy je pielęgnuje. Jeśli tak nie jest, to myślę, że książka jest też sposobem takiej indywidualizacji edukacji, dlatego że wybieramy książki tak, jak nam się podobają. Na pewno znajdziemy nie tylko przyjaciół w postaci rodziców, czy właśnie, nie wiem, bibliotekarki, nauczycielki, ale ciotek, wujków, którzy po prostu mogą nas zainteresować jakąś książką. Tysiące rzeczy w internecie. Jeżeli ktoś się czymś zainteresuje, nawet niekonwencjonalnym, zupełnie niezwykłym pomysłem, na pewno znajdzie taką literaturę na ten temat. A więc po raz pierwszy ktoś nie mówi, że siadaj i uczymy się dokładnie tego, co dzisiaj jest na lekcji, odtąd dotąd. Można po prostu mieć swoją drogę i indywidualnie się po prostu uczyć. To jest cudowne.
I Fundacja Adiko będzie dbała. Kolejna fundacja, która zajęła się upowszechnianiem czytelnictwa, tak? Jeżeli tak mówimy takim językiem, no tak.
Tak, bo to brzmi tak sztywno, tak, ale bardzo sztywno, mi się podobało, że dziewczyny pokazały nam, że to chodzi o jakiś realny wpływ. Szukałyśmy takiej drogi, żeby naprawdę dotrzeć do ludzi, żeby jakby pokazać im, że to nie jest to, że...
Fundacja ABC Cała Polska czyta dzieciom od kilku...
Ale oni mają ponad jakieś 20 tam lat, sukcesy,
no mamy duże. Jestem w Radzie Programowej, także...
Właśnie, chcemy powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj kontynuacji, że to w ogóle nie chodziło nam o żadną oryginalność, tylko mając poczucie, że są takie akcje, które działają. Są szkoły, które w tym uczestniczą. To jest taka akcja oddolna. Zaprosiliśmy do tego dzieci.
Bardzo ważne, że jest dużo akcji, słuchajcie. Powinny się wszystkie wspierać, łączyć, bo działamy, gramy, jak to się mówi, do jednej bramki. No.
Tak, znaczy to, co nas jakby zachwyciło w tych akcjach istniejących, to znaczy, że one są znane. My mieliśmy taki plan, żeby trochę dołączyć i kontynuować. Listę książek, którą skonstruowaliśmy, czyli tam ponad 100 tytułów, podzieloną na kategorie wiekowe, po to, żeby rodzic, myśląc o tym, no to będę czytać, ale co? Spojrzał na tą listę i potraktował ją
będzie wybrać.
Właśnie, jaką
tak, ona będzie rozszerzana jeszcze,
tak,
oczywiście.
Cały czas nad nią pracujemy. Na razie jest to po prostu coś, od czego zaczęliśmy w 60 dniach i myśląc właśnie o całej Polsce czyta dzieciom, czy innych akcjach, które istnieją, stworzyliśmy listę książek, powiedziałabym, raczej nowych. W tym sensie, że są to nowości wydawnicze, są to książki, jeżeli klasyka, no to już taka, której trochę nie sposób zapomnieć, oraz rzeczy, które otwierają właśnie na inny świat, z innych kontynentów, literaturę taką, która może trochę zaskakuje, porusza ważne tematy po to, żeby znaleźć coś ciekawego i nowego i jeśli ktoś chce dotknąć list, które już istnieją, to zawsze to jest absolutnie potrzebne. Prosiliśmy Fundację Powszechnego Czytania jako partnera, osoby, które od lat związane są z rynkiem wydawniczym i które się naprawdę znają na literaturze. Profesor Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego, też naszego partnera Wydziału Pedagogicznego oraz Hannę Buchner właśnie z Fundacji Powszechnego Czytania i Małgorzatę Mycielską z Muzeum Warszawy, znakomitego wydawcę i redaktora. Obejrzałyśmy to, co pojawia się na naszej liście i rzeczywiście to było trudny wybór, bo jest mnóstwo świetnych książek. Co więcej, kiedy tą listę stworzyłyśmy, okazało się, że jest jeszcze więcej książek, dlatego stwierdziliśmy, że bezwzględnie będziemy ją rozszerzać. Chcielibyśmy mieć taką niezwykłą moc kreowania dobrej literatury. To jest nieskromne, ale naprawdę nasz projekt jest tylko początkiem czegoś, na co liczymy, że wielu ludzi dobrej woli, którym zależy na edukacji właśnie, uznają, że to czytanie to jest prosty sposób na wielkie rzeczy.
O, bardzo ładne. Tak, to jest bardzo prosty sposób na wielkie
rzeczy. To
jest
na nowy rok takie przesłanie.
Tak,
na nowy rok. Listę książek będziemy Państwu udostępniać też, myślę, na naszym Facebooku. Ja pewnie jakiś tam przygotuję fanpage, to tam zrobię taką listę książek.
Zaopiekujmy
się sobą, tak? To takie przesłanie na nowy rok. No dobrze, jak będziecie działać? Spotkanie jakieś organizować i tak dalej. Dwa słowa jeszcze.
Tak, działamy w ten sposób, że rzeczywiście na Facebooku jest takie wydarzenie. Oprócz tego rozsyłamy osoby, które są chętne. Wchodzą na stronę fundacjaediko.pl, pobierają listę i mogą czytać. Zaprosimy do kilku wydarzeń organizowanych przez osoby, które się znają właśnie na literaturze. To będą i spotkania z wydawcami, i spotkania właśnie z animatorami kultury, które robią świetne warsztaty. I oczywiście na naszej stronie, a też na Facebooku pojawiają się recenzje świetnych książek, żeby zachęcić, żeby zobaczyć, recenzje naszych czytelników, też zapraszamy do takiego dialogu i wysyłamy newsletter, w którym właśnie mówimy o nie tylko ważnych rzeczach związanych z czytaniem, ale o tym, co jest ciekawego. Myślę, że jak skończymy nasze 60 dni, bo każdy ma, może zacząć w dowolnym momencie, zobaczymy, czy się udało. Tak, będziemy pytać naszych czytelników i ruszymy z następnym projektem, mam nadzieję, że równie fascynującym.
Akcja rozpoczęła się 10 grudnia, czyli liczymy od 10 grudnia
60 dni, ale jak mówię, myślę, że to jest początek. Raczej tak, symbol. Jest, jeżeli tak, ktoś zacznie 8 stycznia, też świetnie. Rozumiem. I też ma swoje 60 dni.
No właśnie to musimy powiedzieć, tak. Żeby ktoś nie powiedział, a już się akcja kończy, tak. Co ja
akcja
tam...
polega na tym, żeby znaleźć swoje książki, tak. I przeczytać
będę miał swój dzień, zaczynam.
Tak. Warto zwrócić uwagę na to i zastanowić się, czy moje dziecko, tak, czy ja, jesteśmy w stanie, czy mamy takie miejsce, w którym czujemy się świetnie.
Bardzo wam dziękuję. To bardzo piękne przesłanie na nowy rok. Czytamy 6 stron.
Co najmniej.
Dziennie. Co najmniej, tak. Przez 60 dni.
Tak, ale tak? Już nawet 5 jest okej, prawda?
Oczywiście, że tak. Z moimi i państwa gośćmi była Edyta Plich, prezes Fundacji Ediko i dyrektor Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży i Izabela Skorupka, mama trójki wspaniałych chłopaków.
A Edyta ma 4 chłopców. A też ma prawie chłopaków, więc to w ogóle
sami
klub matek chłopców.
Tak jest, tak jest.
No i animatorka kultury. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ja też dziękuję.